Radio Praga.
Cześć drodzy słuchacze, naszym gościem po raz kolejny jest Dawid Kielar, czyli przedstawiciel zespołu Spinofonia. No i mieliśmy jakiś czas temu okazję porozmawiać ze względu na promocję trzeciego krążka. Dzisiaj mamy temat spotkania troszeczkę podobny, bo i kolejne artystyczne dziecko tutaj w Spinofonii się pojawiło, ale słów kilka będzie więcej o samym nurcie muzycznym i tego, w jaki sposób, Dawidzie, interpretujesz i jako zespół interpretujecie tutaj ten rodzaj muzyki, w którym działacie. Cześć tak w ogóle.
Witam serdecznie, witam serdecznie panią redaktor i słuchaczy. To jest taka ciekawostka, bo dobrze pamiętam, rok temu kończyliśmy rozmowę wspominając, aby następne nagrania nie pojawiły się za kolejne 6 lat, więc dotrzymaliśmy słowa i można powiedzieć, że wystarczył rok, aby wrócić w rok.
Ale to bardzo się cieszę, biorąc pod uwagę, że już miałam przyjemność odsłuchać wasz materiał, no i muszę przyznać, że bardzo ciekawe uczucia we mnie wzbudza, ale właśnie odnośnie tych odczuć, no to chciałabym porozmawiać z tobą odnośnie tego, że wasza muzyka jest instrumentalna i czy właśnie brak wokalu daje większą wolność, czy wręcz przeciwnie, wymaga właśnie takiej większej pracy nad narracją, nad stworzeniem tytułu, który ma troszeczkę pokazać to, o czym chcecie opowiedzieć odbiorcy.
Zgadza się, to prawda, no bo wiadomo, muzyka instrumentalna to jest coś jakby sztuka przekazywania jakiegoś wyrazu, treści, emocji bez słów, no tymi jakby słowami, tym wokalem są właśnie same instrumenty. No nie jest to łatwe z tego powodu, że trzeba zaangażować słuchacza tak i zdobyć jego atencję, tak jakby to zrobił wokalista. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że dzięki braku wokalizm można powiedzieć, że nie ma jakiejś bariery językowej i każdy może zrozumieć jej treść, prawda? Ale z drugiej strony też, już można powiedzieć z trzeciej, nie każdy też jest gotowy na taki rodzaj muzyki. No bo jakby nie było, muzyka oparta na muzyce wokalnej jest przewagą dzisiaj, prawda?
No właśnie chciałam się ciebie tak bardziej podpytać, czy masz wrażenie, że jednak bardziej słuchacze potrzebują tych piosenek, gdzie mamy jednak ten tekst, taki dany kawał na ławę, o czym chce powiedzieć artysta czy też artyści, czy raczej te doświadczenia muzyczne są tutaj czymś, czego szuka w tym momencie odbiorca muzyki?
No, wydaje mi się tak, że zarówno jakby forma koncertu, czy spektaklu, czy jakiegoś wydarzenia łączy słuchacza w jakimś takim miejscu, jakby tworząc społeczność, czy jakąś wspólnotę, a z nagraniem oczywiście odbiorca przeżywa swoje jakieś indywidualne spotkanie, prawda, nie jest zestawione jakieś opinie, czy tam reakcje innych, ale wydaje mi się, że odbiorca jakby potrzebuje zarówno jednego i drugiego, chociaż dzisiaj mamy świat singli, i w sumie mało kto słucha też całych albumów, ale mam nadzieję, że mimo tego, że ludzie są dość mocno przebodźcowani, to gdzieś tam ta muzyka instrumentalna, może jakoś w takiej formie jakby jakiegoś takiego odpoczynku, jakby nie skupienia uwagi na tekście, tylko na samej muzyce, jakoś może ich, że tak powiem, odprężyć jako słuchacza, tak przynajmniej mam nadzieję.
A to też jest dobry punkt taki odniesienia, który w tym momencie poruszyłeś, czyli takie trochę lekarstwo na to przebodźcowanie, kiedy można usiąść po prostu z melodią, która wybrzmiewa niby w tle, ale jednak pozwala gdzieś odpłynąć w drogę, w którą zaprasza nas twórca czy też twórcy. No i jednak też nie sposób według mnie poruszyć tematu wszechobecnego AI-a, także w kontekście właśnie muzyki, bo ta narracja gdzieś w środowiskach muzycznych, w centrach produkcyjnych, tak, w tych filmach fonograficznych cały czas jest obecna. No i czy w dzisiejszych czasach ten instrumentalny rock jest trudniejszy właśnie do przebicia się do słuchacza, biorąc pod uwagę, że chyba ty jako muzyk też jesteś postawiony, moim zdaniem, za chwilę zobaczymy, czy to zdementujesz, przed takim dużym wyzwaniem, bo muzykę może robić każdy, niekoniecznie potrafiąc grać na instrumencie i rozumiejąc duszę danego instrumentu.
Dobrze, no to po kolei. To najpierw tak, w tym świecie rockowym, gdzie głównie oczywiście wokal, krzyk, jakiś tam ryk, trzep, czy inne jakieś elementy wokalizm, co jest istotą jakby dynamizmu całej muzyki rockowej, to w tym wszystkim wydaje mi się, że muzyka instrumentalna ma jakieś tam swoje miejsce i na przykład takim przedstawicielem jakby tego nurtu właśnie będzie jakiś taki instrumentalny, progresywny rock metal, który chyba wciąż gdzieś tam rozkwita. Tutaj jest tylko jedna bardzo ważna rzecz, żeby znaczy przynajmniej mnie i nam też się tak wydaje, że aby nie zalać słuchacza, jakby nie przytłoczyć wirtuozerią czy jakimś nadmiarem zbyt dużej treści instrumentalnej, wydaje nam się, że trzeba to jakoś zbalansować nie za długo, zmiennie i ciekawie, tak jakby słuchacz zastanawiał się, co będzie dalej, prawda? Co tam będzie dalej za tym zakrętem muzycznym. A co do AI, to tak jak pani redaktor wspomniała, rzeczywiście no, daje to narzędzia każdemu, aby stworzyć coś z niczego. No i tu po pierwsze, czy ja to zdementuję? No, mnie się wydaje w ten sposób, że po pierwsze trochę niestety może zabić kreatywność i sztukę stwarzania jako taką, ponieważ jakby nie było, AI staje się substytutem wyobraźni i pomysłowości. No jeżeli całkowicie jakby się polegniemy w tej technologii, która ma pamiętać wszystko za nas, to możemy dojść do momentu, że gdyby na przykład ktoś to wyłączył, no to będzie klops i ludzie mogą stać się trochę bezradni, ale to jest takie aż nadto moim zdaniem wybieganie w przyszłość. Natomiast po drugie, wydaje mnie się, że choćby nawet nie wiem, jak bardzo AI miała imitować muzykę, to chyba nie zmieni istoty jakby jej pomysłu, takiego zamysłu powstawania, no bo logarytmami nie da się chyba przynajmniej jak na razie wygenerować odpowiednio, jakby to powiedzieć, głębokiego przekazu. Takie mam wrażenie, że tego się będziemy trzymać jako muzycy.
Znaczy też mi się z muzyką, nie ukrywam, kojarzy ten cały proces twórczy i z iloma osobami z tego świata nie rozmawiałam, no to jednak zawsze tym głównym elementem tworzenia materiału, czy właśnie na single, czy na long playa, to jest ten moment, kiedy spotyka się kilka światów i razem zaczyna się eksperymentować. I chyba to mi się wydaje, że to mi też potwierdzi, że jakby AI nie jest w stanie zastąpić tej burzy mózgów muzycznej, a tym samym czasem eksperymentowania z dźwiękami i tego, że można stworzyć bardzo zaskakujące miksy.
Na pewno nie. Na przykład nie wyobrażam sobie, jakby na przykład AI miało tworzyć jazz.
No to też, prawda, bo tam jest emocja potrzebna.
Zupełnie.
No ale tak rozmawialiśmy sobie ogólnie o muzyce, ogólnie o tym twoim podejściu do świata instrumentalnego, ale ile można rozmawiać tak naokoło? Przejdźmy do tego mięska, czyli tak naprawdę do twojej, waszej twórczości. I nie sposób mi nie zadać tego pytania, biorąc pod uwagę, że to nasza kolejna rozmowa, że gdyby ktoś miał dziś pierwszy raz styczność właśnie z twórczością spinofonii, to od którego utworu powinien zacząć? Tu od razu taki disclaimer, że mówimy o całym repertuarze, bo jestem ciekawa, jak do tego podejdziesz.
No, odpowiedź jest bardzo szybka i bardzo prosta, ponieważ jakby istotą ostatniego albumu Czwórki jest i w sumie istotą też wszystkich tych wydawnictw, które tam się jakoś pod naszym szyldem pojawiły, będzie numer 7, Klucz do Antidotus, naszej najnowszej płyty. To jest taki utwór ponad 7-minutowy, więc może się wydawać wymagający, ale bardzo zmienny i wydaje nam się, że bardzo ciekawy dla słuchacza. I co jest w nim ciekawego? Ciekawe to, że on zawiera wszystkie elementy i charaktery, jakie można znaleźć w naszej twórczości i zarówno względem utworów, jak i względem samych wykonawców. No ponieważ akurat w tym numerze grają wszyscy muzycy. Wszyscy, jacy tylko się pojawili właśnie na ostatnich krążkach, co też dodatkowo eksponuje jakby cały wyraz tej płyty, jakby można powiedzieć, w tym jednym numerze. Jest taką kondensacją tej czwórki. I tutaj, jeżeli pani pozwoli, to muszę przyznać, że rzeczywiście należą się wielkie uznania dla naszego realizatora, miksera i masteringu albumu, pana Maxa Szeringiewicza, który mierząc się z tym wszystkimi tymi wyzwaniami, na których na niego zrzuciliśmy, no, wykonał kawał roboty, aby ta płyta brzmiała wyraziście i dynamicznie.
A to zaznaczyłeś tutaj, że mnogość tych muzyków pojawia się w tym utworze numer 7.
Tak.
A dla osoby, która chciałaby sięgnąć właśnie po ten tytuł, który teraz wypuszczacie, jakie instrumenty może usłyszeć?
No, są to zarówno gitary, i to w rękach czterech różnych gitarzystów, jest bas, jest też gościnny bas, Krzysztof Wyrba u nas w numerze numer 3, są skrzypce, pianino, bębny i jakieś tam ewentualne dodatki brzmieniowe w stylistyce elektronicznej.
Czyli miks, tak naprawdę jeden wielki miks, który trzeba zweryfikować, jak komu w serduchu brzmi właśnie. Też nie sposób mi nie zadać pytania związanego z tym, w jaki sposób słuchacze do tej pory odbierają waszą muzykę. Bo zakładam, że macie grono już w tym momencie wiernych fanów i czy oni bardziej koncentrują się na tej emocjonalności, czy jednak bardziej biorą pod uwagę ten kunszt rzemiosła, to w jaki sposób operujecie tymi instrumentami?
No to ja bym tutaj wskazał jakby kilka typów słuchaczy, z którymi można się spotkać. Ja bym to określił w ten sposób, że na przykład słuchacz bierny, coś tam leci, coś tam gra, słuchacz tekściarz, no fajnie, ale czemu tu nikt nie śpiewa? Słuchacz analityczny, to co pani redaktor wspomniała, jak oni tu grają, jak zostało to nagrane, co on tam, po jakim pasażu chodzi, jakie są sonacje, jak to się przeplata. Słuchacz meloman, ależ to piękny, ależ to smaczny, słuchacz krytyk. Młodny metal, nie przepraszam, muzyka, metal bez wokalu to nie metal i czemu tu jest tak dużo melodii na przykład, prawda? Także wydaje mi się, że tak bym podzielił, ale ogólnie mam takie wrażenie i mam też taką nadzieję, że tak jest, że raczej słuchacze odbierają jako całość, jakąś taką opowieść, książkę, o, coś takiego.
To w takim razie płynnie bym przeszła do kolejnej kwestii, która mnie niezmiernie nurtuje, czyli jakiś taki komentarz najbardziej zaskakujący, jaki usłyszałeś odnośnie twórczości Spinofonii. Coś, co całkowicie, jak to się mówi, spowodowało, że wyskoczyłeś z butów i zrobiłeś takie ojoj.
No to raz czytając jeden komentarz właśnie z grupą, przysporzyło nam sporo uśmiechu, czytaliśmy, że jesteśmy aromatycznym metalem. To nas chwyciło za serce, a drugie, że będąc siedmioosobowym składem, Spinofonia stanowi trio. O, piękne.
Ojej, zaskakujące, naprawdę. Ale to także, czy jest coś, co może was zaskoczyło, ciebie zaskoczyło, w szczególności co do materiału, który w tym momencie wypuściliście, czy jakiś kawałek, który nie miał się na nim znaleźć, nagle okazało się, że zaskoczyło i wrzuciliście go do tej playlisty, która się tam pojawiła, czy w ogóle cały proces twórczy był dla was takim odkrywczą drogą, w którą wspólnie żeście poszli?
Raczej etap twórczy, mogę powiedzieć, że był dość szybki tego albumu, bo historia jest taka, że jak wydaliśmy trójkę, to padł pomysł, żeby nagrać gdzieś tam i wrzucić do sieci taki wspólny, bonusowy numer, w którym wszyscy zagrają. Każdy coś tam wrzuci od siebie i będzie taki jakby taki pakiet bonus numer mix. Ale tych pomysłów było tyle, że powstał sobie cały materiał od początku do końca na tą nową płytę. A najbardziej nas zaskoczyło to, że mimo tak różnorodnego stylu gry, jaki każdy z nas przedstawia, bo rzeczywiście każdy z muzyków jest, można powiedzieć, z innego świata, to powstała taka jakby nasza jakby kolebka spójności. I to jest naprawdę coś, co nas bardzo zaskoczyło, że udało nam się to wszystkim zrobić jeszcze bardziej tak wspólnie i w całościowo niż na przykład wcześniej. I tutaj, jeżeli znowu pani redaktor pozwoli, wszystkim muzykom Spinofonii chylę czoła. Dzięki panowie.
Nie no, jak najbardziej słowa uznania się tutaj należą, biorąc pod uwagę, że chyba to jest właśnie to, co wyróżnia ten materiał, który pojawia się na czwartym krążku. Chyba, że masz jeszcze coś, co twoim zdaniem odbiorca, słuchacz jest w stanie wyłuskać jeszcze z tego czwartego waszego zbioru materiałów, co odróżnia go od wcześniejszych płyt.
No na pewno, tak jak wspomniałem, będzie to ta spójność koncepcji całego krążka. Po drugie, wydaje nam się, że jest bardziej chwytliwy, jest bardziej przebojowy, jest dynamiczny, jest może troszeczkę mniej liryczności i tego romantycznego metalu, jak ktoś kiedyś stwierdził, niż na poprzednim krążku, ale tych elementów właśnie takich chwytających, jak to niektórzy mówią, za gardło, też jest dość troszkę. I tutaj zarówno dzięki udziałowi skrzypka, ale także niektórym partiom solowym gitarzysty Michała, no każdy tutaj z muzyków ma świetne wstawki, na przykład nasz basista Piotr Kruk też w numerze pierwszym, też na samym końcu numer pierwszy najcięższy, a sama końcówka jest po prostu liryczna, piękna, trochę sentymentalna, coś się tam dzieje niesamowitego. Solówka piękna Krzyśka Wyrwy, którą strzelił w numerze trzecim, też wspaniale dodaje takiego klimatu, którego się nie spodziewaliśmy, nawet zmienił trochę ten numer, ale jakże fajnie. No i w każdym numerze jest coś takiego, co wydaje nam się, że zwróci uwagę słuchacza. A jeżeli chodzi o tytuły utworów, to jak to określił jeden z gitarzystów, powiedział do mnie, ty wiesz, takich tytułów to by nawet AI nie wymyśliła.
Ale to jest bardzo duży komplement. No i przechodząc właśnie do tej waszej czwartej płyty, bo też tutaj, nie wiem, drodzy słuchacze, czy żeście wyłuskali tą informację, tytuł to jest Pinafonia 4, więc to jest ten tytuł, który tutaj się wielokrotnie pojawia i numer płyty, jednocześnie właśnie nazwa krążka. I wiem, że on będzie dostępny online. Zakładam, że na wszystkich tych możliwych stronach muzycznych, jak YouTube, Spotify, ale czy będzie możliwość nabycia fizycznego krążka? I jeśli tak, to gdzie, w jaki sposób?
To już tutaj poproszę o kontakt prywatny ze sobą.
Czyli gdzie szukamy? Instagram, podejrzewam.
Na Instagramie tak jest, albo na spinofonia@gmail.com.
No i tutaj przychodzi też nowy rok, wiosna, więc jak najbardziej okres nowych początków. I czy planujecie z tym czwartym materiałem gdzieś się pojawić? Gdzieś będzie można was usłyszeć na żywo?
Plan jest następujący, że na razie, że tak powiem, będzie nas można usłyszeć tu, a tam w różnych, że tak powiem, radiostacjach. Miejmy nadzieję, że coś tam się jeszcze zawita w sieci, jakieś słowo. Natomiast jeżeli chodzi o usłyszenie Spinofonii, to planowana jest akurat jesień po wakacjach.
Ale to idealny moment, bo będzie można sobie zaplanować co nieco w kalendarzu, ażeby tej daty nie przegapić. No bo tak jak wspomniałeś i przy ostatniej naszej rozmowie, no nie jesteście grupą, która koncertuje regularnie, więc to są takie naprawdę wydarzenia muzyczne, w szczególności bardzo ważne dla fanów, którzy chcieliby usłyszeć tu i teraz te dźwięki, które generujecie. No i ja tobie bardzo dziękuję, Dawidzie, za tą naszą rozmowę. No i także dziękuję, że nie musieliśmy czekać tylu lat na kolejny materiał.
Zgadza się. Ja również bardzo serdecznie dziękuję, pani redaktor, za kontakt, za rozmowę. Czy mogę tutaj pozdrowić kogoś przy okazji?
Ale rzeczywiście, antena jest twoja.
No to w takim razie po pierwsze chciałbym pozdrowić moją ukochaną, wymarzoną Kasię, dla której był pisany utwór numer 6, Wymarzona. Pozdrawiam również moje wymarzone dzieciaki. Cała masa podziękowania dla wszystkich muzyków z Pinafonii. Jeszcze raz ukłony, panowie. Ukłony dla redakcji Radia Praga. Pozdrowienia dla słuchaczy. Miejcie uszy szeroko otwarte, a pani redaktor raz jeszcze dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego życzę. Radio Praga.